Witam pana ministra.
Dzień dobry, witam państwa.
Zapowiada pan zmiany w karcie nauczyciela, nie likwidację.
Na ostatnich komisjach senackiej i sejmowej wyraźnie mówiłem o tym, że przede wszystkim w edukacji będzie kontynuacja tego, co działo się już od kilku lat. To znaczy reforma strukturalna dociera w tej chwili do szkół średnich. Od września mamy początek odtwarzania 4-letniego liceum, 5-letniego technikum. Rozpoczyna się również nowa szkoła branżowa i z tym związane duże zmiany w szkolnictwie zawodowym, polegające przede wszystkim na tym, że większą rolę do odegrania będą mieli przedsiębiorcy. Oni już współtworzyli podstawy programowe do szkoły branżowej, do technikum, ale także mają mieć większy udział w kształceniu praktycznym, czy ewentualnie także udział finansowy w utrzymywaniu klas, czy nawet nauczycieli zawodu, bo takie możliwości prawne funkcjonują. To będzie także kontynuacja zmian programowych, gdyż wraz ze zmianą struktury szkolnictwa, wygaszeniem gimnazjów, przywróceniem 8-letniej szkoły podstawowej i rozpoczęcia przywracania 4-letniego liceum, 5-letniego technikum, idą z tym także zmiany programowe. One oznaczają m.in. przywrócenie nauczania przedmiotowego, bo państwa, którzy nie mają dzieci w wieku kilkunastu lat, pewnie nie dotarła do was informacja, że w tak zwanych szkołach średnich, 3-letnich nie ma już na przykład nauczania przedmiotowego biologii, geografii, chemii, historii dla większości klas, a tylko i wyłącznie w klasach sprofilowanych. My przywracamy nauczanie przedmiotowe aż do klasy maturalnej. Chcemy, aby liceum nie tylko z nazwy, ale i także z praktyki było szkołą ogólnokształcącą. Szkolnictwo, szkoła w ogóle jest taką instytucją dosyć konserwatywną, która nie lubi zbyt częstych i zbyt gwałtownych zmian.
Stąd tych było ostatnio dużo.
To prawda. W poprzedniej kadencji ta zasadnicza zmiana strukturalna i programowa dokonała się i należy ją teraz spokojnie dokończyć. Sprawdzając oczywiście, czy te wszystkie zmiany, które weszły, wytrzymują próbę czasu, czy może jakaś minimalna korekta choćby w programach nauczania była potrzebna, ale to minimalna korekta, a nie całkowita zmiana.
Od wielu, wielu lat krytykowana jest m.in. karta nauczyciela, krytykowane są sposoby wynagradzania nauczycieli. No i ostatnio spore trudności sygnalizują samorządy, jeśli chodzi o utrzymanie szkół, że zbyt dużo muszą do tych szkół dopłacać.
Pani minister Zalewska próbowała przeprowadzić zmiany dotyczące awansu zawodowego i oceniania nauczycieli. Wiosną ubiegłego roku jednak ostatecznie z tego się wycofano i trzeba powrócić do tej akurat sprawy, czy do tych spraw, bo to są sprawy niezmieniane od ponad 20 lat. Dziś większość nauczycieli, związków zawodowych, rodziców, samorządów zauważa, że obecny awans zawodowy służy raczej tylko i wyłącznie formalnemu zdobyciu kolejnych stopni awansu i w związku z tym wyższego wynagrodzenia, natomiast ma niewielki wpływ na jakość nauczania. Raporty Najwyższej Izby Kontroli wskazywały na to, że przytłaczająca większość nauczycieli dyplomowanych, a przynajmniej ogromna ich część, po zdobyciu tego najwyższego stopnia awansu dalej nie widzi potrzeby swojego rozwoju zawodowego. No i coś z tym fantem trzeba zrobić. To potwierdzały także rozmowy Okrągłego Stołu. Będziemy więc do tej tematyki wracali. W najbliższych kilku miesiącach będę chciał przywrócić działanie zespołu trójstronnego, rządowo-samorządowo-związkowego, na którym będziemy rozmawiali o poszczególnych fragmentach tzw. pragmatyki zawodowej. Rozpoczniemy od spraw postępowań dyscyplinarnych, gdyż jedna ze zmian z czerwca ubiegłego roku, która nakłada na dyrektora szkoły obowiązek zgłoszenia w ciągu 3 dni od wydarzenia się incydentu, który narusza dobro dziecka, zgłoszenia tego do rzecznika postępowania dyscyplinarnego, wywołuje wiele kontrowersji. Dyskusja, nawet w niezbyt szerokim gronie, pokazała, że jest także wiele innych spraw związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, które należy uregulować, doprecyzować i temu będzie poświęcone pierwsze spotkanie pod koniec stycznia. Na kolejnych spotkaniach tego zespołu chcemy rozmawiać m.in. o źródłach finansowania oświaty. Tu są bardzo różne pomysły, od tak skrajnych, aby całości oświatę przejęły samorządy, aby państwo nie miało praktycznie nic do powiedzenia, no może poza przekazaniem pieniędzy oczywiście. I z drugiej strony pomysły nawet sięgające po to, aby to państwo z kolei całkowicie przejęło te zadania. Ale między tymi dwoma bardzo odległymi stanowiskami jest wiele możliwości pośrednich i o tym trzeba rozmawiać. Samorządy na pewno będą domagały się większych pieniędzy. Przypomnę, że subwencja oświatowa wzrasta w ostatnich latach o bardzo duże kwoty. Gdyby porównać rok 2015 i rok 2020, to mamy ponad 9,5 miliarda złotych więcej wydarzeń wydatkowanych w ramach subwencji. Cała subwencja to niespełna 50 miliardów złotych. Gdy przejmowaliśmy władzę w Polsce, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, ta subwencja wynosiła nieco ponad 40 miliardów złotych.
Stąd pytanie, gdzie te pieniądze poszły, no bo niedawno rozmawiałem z samorządowcami z tych małych gmin. Jeden z nich powiedział, mam około 4 milionów złotych subwencji, a muszę, żeby szkoły utrzymać, dopłacić 3/4 tejże kwoty, czyli ponad 3 miliony.
Przytłaczającej większości samorządów tak nie jest. Być może jakiś skrajny wypadek taki się zdarzy, ale to musiałbym poznać szczegóły. Natomiast trzeba wyraźnie wszystkim, także słuchaczom przypomnieć, że finansowanie oświaty w Polsce składa się z trzech źródeł. Najbardziej znana to jest subwencja oświatowa, o której mówiliśmy, czyli taka kwota pieniędzy z budżetu państwa, którą dofinansowujemy samorządy, aby mogły prowadzić szkoły. Oprócz tego są również dotacje. One najczęściej także pochodzą z budżetu państwa. Jest to między innymi dotacja dla szkół niepublicznych, którą samorządy przekazują, ale także dotacja do prowadzenia przedszkoli, chociaż przedszkole są zadaniem własnym samorządu i powinna być sfinansowana z dochodów własnych. I trzeci rodzaj finansowania, czy źródła finansowania oświaty, to są dochody własne samorządu. W momencie, kiedy konstruowano ustawę samorządową i o finansach samorządu terytorialnego, wyraźnie wskazywano, że udział w podatku na przykład PIT i CIT oraz różnego rodzaju podatki, które samorząd może nakładać, służą do realizacji zadań własnych. A jednym z takich zadań własnych jest prowadzenie szkół na odpowiednim poziomie, ale także przedszkoli, jeśli chodzi o gminy. Samorządy, mówiąc więc o tym, że subwencja nie wystarcza na wszystko, muszą mieć świadomość, że od wielu lat tak było, że subwencja nigdy nie wystarczała na pokrycie wszystkich wydatków oświatowych, a chociażby przedszkola są całkowicie poza subwencją i one powinny i muszą być sfinansowane z dochodów samorządu. W ostatnich kilku latach samorządy mają zwiększone kwoty z udziału w podatkach, bo skoro polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze na tle Europy i świata, uważani jesteśmy wręcz za takiego europejskiego tygrysa, to w związku z tym także i podatki płacone w ramach PIT, czyli podatków osobistych, i CIT, czyli podatków od firm, również wzrastają, a więc także i udział samorządów w tych podatkach wzrasta. Według Ministerstwa Finansów w ostatnich kilku latach łącznie samorządy otrzymały większe wpływy z obu tych podatków o kilkadziesiąt miliardów złotych. Ja nie przypominam sobie praktycznie żadnego samorządowca, który by na jakiejś konferencji prasowej wyszedł i powiedział, w roku 2018 mieliśmy o 10 czy 5 czy 12 milionów złotych więcej dochodów, dzięki temu możemy zrobić coś więcej. Mówią tylko i wyłącznie o tym, że wzrastają koszty prowadzenia szkół, ale gdy już porównamy udział wydatków oświatowych w budżecie w ogóle, to okazuje się, że w większości samorządów wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wydatków procentowo. Nie kwotowo, tylko procentowo, co oznacza, że nie są to najważniejsze wydatki, a przynajmniej ich poziom zabezpieczenia jest troszeczkę mniejszy niż jeszcze 2 czy 3 lata temu.
Możemy tutaj oczywiście podawać różnorodne dane i powoływać się na
samorządy na pewno by nieco inne wskaźniki podawały. Natomiast trzeba o tym rozmawiać. Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że jeżeli państwo miałoby w zdecydowanie większym stopniu finansować jeszcze utrzymanie szkół i przedszkoli, to trzeba by się zastanawiać, czy są to zadania, które powinny być w kompetencjach samorządu.
Bo
jeżeli...
Czy w ogóle nie przejść na państwową
na przykład,
szkołę?
Tak jak mówiłem, jest to jeden z pomysłów, który pojawia się w przestrzeni publicznej i chciałbym, abyśmy na takim wspólnym zespole z samorządami i związkami zawodowymi przeanalizowali różne możliwe warianty, zobaczyli, jakie są słabe i mocne strony poszczególnych rozwiązań, a za kilka czy kilkanaście miesięcy najpóźniej przedstawimy projekt ustawy, który całościowo będzie regulował sprawy finansowe i sprawy pragmatyki zawodowej nauczycieli i zaproponujemy to pod jakąś debatę sejmową i przyjmiemy ostateczne rozwiązania.
W każdym razie jesteśmy na początku drogi, żeby te zmiany zostały przeprowadzone. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.